Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 27 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Kardynał Walter Kasper podzieli się z nami refleksjami na temat ostatniej sesji dialogu teologicznego z Kościołem Prawosławnym oraz papieskiej inicjatywy dla Anglikanów. W związku z rozpoczynającym się jutro synodem ordynariatu polowego w Polsce nadamy też rozmowę z biskupem Tadeuszem Płoskim. A zaczynamy od aktualności watykańskich.
Spotkania patriarchy wszystkich Ormian Karekina II z następcami świętego Piotra przypomniał papież w liście, który skierował do niego z okazji 10. rocznicy wyboru oraz intronizacji. Karekin został wybrany w Eczmiadzynie na zwierzchnika ormiańskiego kościoła apostolskiego dokładnie 10 lat temu. Benedykt XVI spotkał się z nim w Watykanie w ubiegłym roku, a Jan Paweł II był również goszczony przez patriarchę Karekina podczas swej wizyty w Armenii przed 8 laty.
Odzyskanie wolności przez Kościół Armenii pod koniec zeszłego stulecia chrześcijanie na całym świecie przyjęli z radością, pisze Ojciec Święty w liście do ormiańskiego patriarchy. Ogromne dzieło odbudowy wspólnoty kościelnej spoczęło na barkach waszej świątobliwości. To, co już osiągnięto w tak krótkim czasie, jest naprawdę niezwykłe, zauważa Benedykt XVI. Rozkwitły nowe inicjatywy chrześcijańskiej edukacji młodzieży i formacji duchowieństwa. Powstały nowe parafie, wzniesiono nowe świątynie i ośrodki wspólnot. Promuje się też chrześcijańskie wartości w życiu społecznym i kulturalnym narodu. Papież zapewnia zwierzchnika ormiańskiego kościoła apostolskiego, że modli się o coraz większą jedność obu wyznań.
2 maja przyszłego roku Benedykt XVI złoży wizytę pasterską w Turynie. Potwierdził to dzisiaj oficjalnie tamtejszy metropolita, kardynał Severino Poletto, powołując się na wczorajszą rozmowę z Ojcem Świętym. Papież przyjedzie do tego położonego na północy Włoch miasta w związku z wystawieniem całunu turyńskiego. Osobista modlitwa Ojca Świętego przed tą relikwią rozpocznie wizytę. Ponadto Benedykt XVI odprawi Eucharystię na placu Świętego Jana i odmówi z wiernymi Anioł Pański. Na popołudnie przewidziane jest spotkanie z młodzieżą. Odbędzie się ono w nowoczesnym kościele Świętego Oblicza. Papież złoży również krótką wizytę w ośrodku pomocy społecznej Cottolengo.
W przesłaniu skierowanym do diecezji kardynał Poletto zapewnia, że w tym mieście, które we Włoszech jest uznawane za symbol przemysłu i świata pracy, Benedykt XVI podejmie niewątpliwie kwestię kryzysu gospodarczego. Nawiąże też do tematu wystawienia całunu Passio Christi, Passio Hominis, męka Chrystusa, męka człowieka.
Prawo do wolności religijnej, choć stale głoszone w dokumentach międzynarodowych i w konstytucjach większości państw, nadal jest bardzo często łamane, zwrócił na to uwagę stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Arcybiskup Celestino Migliore zabrał głos w Nowym Jorku na posiedzeniu Komitetu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych o promowaniu praw i podstawowych swobód człowieka.
Niestety żadna religia nie jest dziś wolna od dyskryminacji, której przypadki odnotowuje się coraz częściej, stwierdził papieski dyplomata. Dobrze udokumentowany jest fakt, że chrześcijanie różnych wyznań to grupa religijna najbardziej dyskryminowana. Ponad 200 milionów z nich znajduje się w trudnych sytuacjach ze względu na powodujące ich dyskryminację struktury prawne i kulturowe. Arcybiskup Migliore przypomniał liczne w ostatnich miesiącach ataki na wspólnoty chrześcijańskie w krajach Azji i Bliskiego Wschodu. Wielu chrześcijan zabito lub zraniono, spalono ich kościoły i domy. Okazją dla ekstremistów do prześladowania wyznawców innych religii łatwo stają się wprowadzone w niektórych państwach ustawy o bluźnierstwie. Władze winny zadbać o ich zniesienie, gdyż często prowadzą do nadużyć. Przewodniczący delegacji Stolicy Apostolskiej wyraził uznanie dla złożonej przez rząd Pakistanu obietnicy rewizji i wniesienia poprawek do tamtejszego prawa o bluźnierstwie. Wezwał też do szerzenia autentycznej wolności słowa oraz edukacji w duchu tolerancji i szacunku dla wszystkich ludzi.
Mocna
Do Rzymu powrócił z Cypru kardynał Walter Kasper, przewodniczący papieskiej Rady dla popierania jedności chrześcijan. W ubiegłym tygodniu kierował on delegacją katolicką w czasie kolejnej sesji Międzynarodowej Komisji Mieszanej dla Dialogu Teologicznego między Cerkwią Prawosławną i Kościołem Rzymskokatolickim. Tym razem dyskusja dotyczyła prymatu biskupa Rzymu w pierwszym tysiącleciu. Kardynała Kaspera zapytaliśmy, czy spotkanie na Cyprze doprowadziło do przełomu w dialogu o prymacie.
Nie sądzę, aby na Cyprze dokonał się jakiś przełom, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że zostaliśmy tam bardzo serdecznie przyjęci przez Cerkiew Prawosławną. Relacje między członkami obu komisji są bardzo dobre i to jest ważne. Spotkanie dotyczyło prymatu. Jest to bardzo trudny problem, który znajduje się w centrum rozbieżności. U prawosławnych od wielu stuleci budzi on wiele emocji, a jednak dyskusja przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. I strona prawosławna ma silną wolę kontynuować ten dialog. Pomimo wszystkich protestów chcą tego nie tylko członkowie komisji, ale również poszczególne synody. Jest to bardzo pozytywny znak. Kiedy w poprzednich latach pojawiała się kwestia papiestwa, dochodziło do bardzo gwałtownych wystąpień. Tym razem było inaczej. Zrobiliśmy pierwsze małe kroki w dobrym kierunku, ale kwestia prymatu w pierwszym tysiącleciu obejmuje wiele problemów. Istnieje wiele różnych punktów widzenia i będzie trzeba przedyskutować po kolei wiele różnych tekstów. Zgodzono się już jednak, że istnieje pewien prymat i że nie ma on charakteru wyłącznie honorowego, ale stoi za tym jakaś rzeczywistość. Na razie nie udało się nam jeszcze zdefiniować tej rzeczywistości w pierwszym tysiącleciu. Jest to trudne również dlatego, że pierwsze tysiąclecie jest bardzo długie. Wiele się rozwinęło w tym czasie. Istnieją też różne dane, różne świadectwa. Musimy więc kontynuować naszą pracę na kolejnym spotkaniu w Wiedniu w przyszłym roku.
Były też jednak protesty ze strony prawosławnej, nawet demonstracje na Cyprze. Czy nie położyły się one cieniem na tych rozmowach?
Nie. Sama strona prawosławna uznała tych demonstrantów za osoby niezrównoważone, fanatyków, którzy znajdują się po każdej stronie. Ale takich głosów nie uwzględnia się w dyskusji. Nie robiło to zatem na nas większego wrażenia. Gospodarze byli oczywiście trochę zawstydzeni tymi incydentami, ale powiedziałem im, że przez wiele lat pracowałem na uniwersytecie i po 1968 roku musiałem się przyzwyczaić do takich manifestacji. W pluralistycznym społeczeństwie nie można zrobić niczego, nie narażając się przy tym na jakiś protest. Musieliśmy się z tym oswoić.
W 2010 roku na Cypr wybiera się Benedykt XVI. Czy obecność tych negatywnie nastawionych środowisk może stanowić problem dla organizatorów?
Nie sądzę. Papież na pewno spotka się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mieszkańcy Cypru są dumni z tego, że Ojciec Święty do nich przyjedzie. Nie spodziewam się żadnych problemów, wręcz przeciwnie, będzie to dobra wizyta. Będzie to podróż śladami apostołów, bo na Cyprze pracowali Paweł, Barnaba i Marek. Papieża nie czekają tam żadne niebezpieczeństwa i zostanie tam bardzo dobrze przyjęty.
Kiedy był ksiądz kardynał na Cyprze, w Watykanie zapowiedziano publikację Konstytucji Apostolskiej w sprawie utworzenia ordynariatów dla Anglikanów chcących przejść na katolicyzm. W przeszłości przestrzegał ksiądz kardynał przed takim rozwiązaniem, sugerując, że doprowadzi ono do rozbicia, które nie pomoże sprawie ekumenizmu i dialogowi z Anglikanami. Co ksiądz kardynał myśli na ten temat?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta konstytucja apostolska, której wciąż jeszcze nie znamy, jest odpowiedzią papieża na prośby anglikańskich biskupów, kapłanów i świeckich. Nie łowimy w anglikańskim jeziorze, nie uprawiamy prozelityzmu, ale nie możemy zamykać drzwi przed tymi, którzy chcą zostać katolikami. I pierwsze oficjalne reakcje wspólnoty anglikańskiej były bardzo pozytywne, wyważone. Mam więc nadzieję, że będziemy mogli kontynuować nasz ekumeniczny dialog. Nie zamierzamy go zrywać, chcemy go kontynuować tak jak do tej pory. I trzeba podkreślić, że powstanie tych ordynariatów jest również jednym z owoców dialogu, ponieważ pomógł on niektórym Anglikanom spojrzeć na katolicyzm w nowym świetle i podjąć decyzję o konwersji. Mam nadzieję, że będziemy mogli przezwyciężyć powstałe przy tej okazji rozdrażnienia i nadal rozwijać nasz dialog i przyjaźń z Anglikanami.
Mówił kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan.
Państwa i moim gościem jest dziś biskup polowy Wojska Polskiego, generał dywizji Tadeusz Płoski. Będziemy rozmawiać o synodzie ordynariatu polowego Wojska Polskiego. Nowum tego synodu to fakt, że ma on miejsce po raz pierwszy w Polsce w historii 90-lecia ordynariatu. Wyjaśnijmy słuchaczom, czym jest synod i jakie stawia sobie cele.
Synod każdy diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych kościoła partykularnego. Zamierzony na synod ordynariatu wojskowego w Polsce będzie odbywał się pod hasłem Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Oczywiście, że w świetle tego błogosławieństwa, które wypowiedziane jest na górze błogosławieństw przez samego Chrystusa, chcemy i pragniemy odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób żołnierze Wojska Polskiego, a także funkcjonariusze innych formacji mundurowych, będąc uczniami Chrystusa, czyli chrześcijaninami, mają być także sługami pokoju, wolności i bezpieczeństwa narodów. Stąd podczas właśnie trwania naszego synodu duszpasterstwa wojskowego będziemy szukać odpowiedzi na takie pytania, jak między innymi, czy można być jednocześnie i żołnierzem, i chrześcijaninem, jakie miejsce i rola jest właśnie ordynariatu, jakie wyzwania stoją właśnie przed tym ordynariatem polowym, w szczególności w związku z profesjonalizacją naszej armii. Ponadto zastanawiać się będziemy, jak w dzisiejszych okolicznościach i sytuacji i polityce bieżącego świata budować pokój i bezpieczeństwo we współczesnym świecie. Będziemy oczywiście prosić przede wszystkim Ducha Świętego o to, by to pomógł nam wszystkim w dojrzewaniu do bycia żywym członkiem Kościoła. Życie Kościoła to nie tylko rzeczywistość parafialna, ale także szeroko rozumiana wspólnota działania całego Kościoła i na różnych szczeblach.
Zmienia się rzeczywistość naszej armii, przekształca się ona na armię zawodową. Z tego względu zapewne są nowe oczekiwania ze strony państwa w kierunku ordynariatu i kapelanów wojskowych. Jakie to są oczekiwania?
Oczywiście zawsze mówimy o pewnej takiej akomodacji, dostosowaniu się do Kościoła, do wymogów tego świata. Ale to królestwo, o którym Chrystus nam wciąż przypomina, nie jest z tego świata. I dlatego pokój, który wam daje, to jest mój pokój, mówi Chrystus wyraźnie. I nie zawsze jest on taki, jakby ludzie sobie wymarzyli czy życzyli. Nie zawsze jest zgodny z tym, co wprowadza świat narzędziami współczesnego także człowieka i żołnierza. I dlatego chcemy pogłębić tę refleksję właśnie i teologiczną, głęboko dogmatyczną, zwłaszcza opartą na Słowie Objawionym, bo są piękne i sceny, i cytaty, i z Pisma Świętego, ale ukazujące także i rolę żołnierzy w tamtej rzeczywistości współczesnej Jezusowi Chrystusowi za jego życia tu doczesnego. Fundamentem tych synodalnych prac będzie na pewno odnowienie dążenia do świętości każdego. Tu mówię i o sobie jako pasterz diecezji, przede wszystkim ja muszę być też przykładem i dbać, zabiegać innych, zachęcać do tej świętości. Dzisiaj ordynariat polowy z ramienia Konferencji Episkopatu Polski poszerzył się niejako w swym wymiarze swego posługiwania, bo to są nie tylko żołnierze, ale to są także funkcjonariusze i policji, gdzie jestem koordynatorem tego duszpasterstwa, służby celnej, straży ochrony kolei, harcerze, druhny i druhowie od najmłodszych zuchów, a także kombatanci, weterani, ci najstarsi, jeszcze żywi świadkowie tych wydarzeń II wojny światowej, czy nawet wcześniejszych.
Początek synodu to 28 października. Jaki czas przewiduje ksiądz biskup na obrady synodu?
Oczywiście jest to zawsze znak zapytania i dla tych, którzy go rozpoczynają, i biskupa diecezjalnego, który go zwołuje. Nie chodzi tu o jakąś szybkość i natychmiastowość, bo chodzi przede wszystkim o solidność w podejściu do zadania. Opatrzność Boża będzie prowadzić, Duch Święty będzie czuwał, Matka Boża nazywana przez nas hetmanką żołnierza polskiego i ta, do której w wielorakich pielgrzymkach gwieździstych pielgrzymujemy każdego roku – i mamy sylwetki pięknych, świętych kapłanów, ojca Maksymiliana Kolbe, ksiądz błogosławiony Władysław Miegoń, ksiądz Stanek Pallotyn, przykład powstania warszawskiego, powieszony przez Niemców na stule. Wiemy, że synod będzie stwarzał okazję do takiego dialogu między duchownymi, a laikatem, kapelanami, a świeckimi, żołnierzami mundurowymi, do wymiany doświadczeń dotyczących zarówno potrzeb życia współczesnego kościoła wojskowego. Środowisko to zawodowe dzisiaj, bo jest profesjonalizacja armii, życie społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Ono musi być niejako naświetlone i przesączone duchem Ewangelii i Ducha Świętego. I o to się bardzo serdecznie modlimy.
Obrady każdego synodu to przede wszystkim ciężka praca różnych komisji. Jakie komisje ksiądz biskup powołał właśnie dla tego synodu?
Oczywiście, no zastanawiamy się, bo zawsze owocem przede wszystkim to jest to, co jest miarą i dyskusji synodalnych, i głosowań różnych, i zdań raz może bardzo i stanowisk bardzo takich kontrowersyjnych, ścierających się, ale po to służą właśnie te obrady i te komisje. No cztery jakieś podstawowe, bo jest to też, nie chcemy powiedzmy tych klasycznych synodów, które odbywały się w poszczególnych diecezjach, chociaż każda diecezja ma swoją specyfikę. My bardziej ukierunkowaliśmy się tutaj na tę specyfikę troszeczkę taką wojskową, mundurową, właśnie w połączeniu też z piękną liturgią Kościoła, także z doktryną Kościoła, gdy chodzi o powiedzmy takie komisje, no to przede wszystkim do spraw nauczania i wychowania, kultury, mass media są dzisiaj bardzo ważną, istotną posługą, a także potężnym narzędziem w ewangelizacji, czyli tak zwana problem nowej ewangelizacji. Komisja do spraw kultu Bożego, a więc cała sakramentologia, sakramentalia, życie duszpasterskie, w kategoriach także bycie i żołnierzem, i kapelanem, bo u nas to jest powiedzmy w tych kategoriach i noszący mundur w niektórych sytuacjach, uroczystościach patriotycznych. Komisja do spraw liturgii i ceremoniału wojskowego, jak pogodzić, uzgodnić pewną liturgię naszą, klasyczną, tę kościelną właśnie z ceremoniałem wojskowym. I tu jest nowe wyzwanie i nowy akcent, na pewno będą też chcieli inni z tego korzystać. Zapraszamy i prawników, i liturgistów także do konsultacji i do udziału w tej wielkiej także dyskusji. Opracowywany jest także nowy ceremoniał wojskowy, zaktualizowany bardziej. Rzeczywistość polska też ma swoją tożsamość i swoją oryginalność także i swoją historię bogatą. Zarówno te chwile i chwały i sukcesu, ale także kiedy Kościół był w okresie katakumbowym, kiedy trzeba było zejść do niejako katangów w ukryciu, w okresie po II wojnie światowej w rzeczywistości pojałtańskiej, pomimo że istniało 35 kościołów i około 40 kapelanów, oficjalnie doktryna była ateistyczna, taka czy inaczej, to jednak mimo wszystko no, stać było państwo, że utrzymywali. Dzisiaj jest ta dyskusja, czy tam, gdzie nie ma powiedzmy już typowo zorganizowanych jednostek wojskowych, czy dzisiaj zabierać kościoły, które z trudem były budowane. Przypomnę, że ksiądz błogosławiony obecnie Władysław Miegoń, kościół, który w Gdyni na Oksywiu dzisiaj ze składek społeczeństwa, on zbiera na Fundusz Obrony Narodowej także. Kapelani, którzy posługiwali w dziejach także w wymiarze naszym narodowym i państwowym. I dzisiaj te dzieła, które mamy, które z takim trudem, krwią, potem i wielkim zaangażowaniem były budowane, dzisiaj w imię takiej czy innej jakiejś restrukturyzacji czy poprawki administracyjnej mapy wojskowej zaraz odzywają się nieraz głosy na co potrzebny, niepotrzebny. Przecież duszpasterstwo wojskowe to nie tylko mundurowi, tak jak wspomniałem, inne służby mundurowe, to są ich rodziny, to są kombatanci, weterani, żywi świadkowie, który no nawet, nie wiem, przewraca się w głowie, gdyby do czegoś takiego doszło. Że w czasach reżimu ciężkich niewoli potrafiliśmy utrzymać, a dzisiaj demokracji, rozkwitu, gdzie trzeba naprawdę za co Bogu i ludziom dziękować, idzie dosyć w miarę dobrze, my te kościoły polikwidujemy. Dlatego apeluję, żeby naprawdę rozsądku i do piszących, i do... Nigdy tu proszę się nie obawiać, że Kościół, duszpasterstwo wojskowe nigdy nie sklerykalizuje żołnierzy ani innych funkcjonariuszy służb mundurowych. Natomiast też się nie obawiamy, że wojsko, czy policja, czy inne służby zmilitaryzują kapelanów i kościół.
Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dziś biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski. Rozmawiał ojciec Marek Wódka, franciszkanin z Radia Niepokalanów.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.